rozdział 62, wschód ludzi wiecie, przychodzi taki moment w życiu, kiedy musisz usiąść i zadać sobie pytanie. Co się, kurwa, stało? Taki moment przychodzi zupełnie przypadkowo, różnie u różnych ludzi, ale przyczyny są zazwyczaj podobne. Zwolnienie z pracy, stłuczka w drodze do domu, oblanie ważnego egzaminu, na który uczyłeś się cały tydzień. Chwile, w których musisz się po prostu odsunąć, patrywać się w przestrzeń i zastanawiać, jak do cholery doszło do takiej sytuacji. Miałem już kilka takich momentów w przeszłości. Ale ten bije wszystko na głowę. Okej, Aks, iśli, iśli! Mruczałem przez knebel. Myślałeś o orszych sytuacjach, prawda? No więc jak się dostaniesz z tej? Po kilku sekundach namysłu zmarszczyłem brwi. Jak ja się dostanę? Gryząc się w policzek, znów próbowałem się poruszyć, przy wielu innych próbach w ciągu ostatniej pół godziny bezskutecznie. Moje ciało było uwięzione w skale, unieruchomione od szyi w dół. I to nie tak jak przy zakopaniu po szyję w piasku. Piasek był wyrozumiały, piasek się przesuwał. Skała miała to gdzieś. Ledwo mogłem oddychać, bo skała wokół mnie nie zostawiała prawie żadnego miejsca na rozszerzenie klatki piersiowej. Bez pomocy z zewnątrz nigdzie się nie ruszę, a nos mnie dalej swędzi do cholery. Odłożywszy na bok własny dyskomfort, starałem się skupić na szerszej perspektywie. Teranie byli w ruchu i musiałem ostrzec Twilight i resztę. Nie tylko to, ale jednorożec podający się za przemienionego człowieka kręcił się po okolicy i siasiał zamęt. A ja tu siedziałem uwięziony w dziurze w ziemi. Jak jebana stokrotka, jak do cholery doszło do tego? Byłem tak pogrążony w myślach, że nie usłyszałem nadchodzących kroków, aż nagle znalazły się tuż przed moją twarzą. Szarpnąłem głową do tyłu z zaskoczenia, wzdrygając się, gdy tył mojej czasuki uderzył o ziemię. Łzy bólu napłynęły mi do oczu, gdy uniosłem głowę i spojrzałem w górę na ekwestriańskiego człowieka, który przyglądał mi się z góry. Czekałem, aż coś zrobi, ale on tylko stał tam, obserwując mnie z głową lekko przechyloną na bok. Ogień ci imś omóc? Zapytałem po minucie, podczas której nic nie robił. Król? Zapiszczał, przechylając głowę w drugą stronę. Mrugnąłem. Co? Król, powiedział bardziej stanowczo. Sięgnął w dół i wyciągnął szmatę z moich ust. Zakrztusiłem się, próbując wypluć smak własnego języka. Dzięki, ale nie nazywam się król, powiedziałem mrużąc oczy. Max. Oc? Człowiek powiedział o, kształtując usta w literę o. Jego brwi zmarszczyły się na chwilę, po czym powoli pokiwał głową. Król Max. Nie, warknąłem, tylko Max. Nie jestem królem. Spojrzał na mnie zdezorientowany. Szalony Bóg nazywał król, tak? Król pod górą. Król teraz, tak? Nie, nie jestem. Król! Odwróciwszy głowę, zbladłem, widząc, że zbliża się coraz więcej ludzi. Przez chwilę w klatce piersiowej narastał niepokój, dopóki nie zauważyłem, że żaden z nich nie wyglądał na agresywnego. Większość miała na twarzach wyraz ciekawości. Cichy pomruk przeszedł przez ich szeregi, gdy otoczyli mnie wokół. Teraz wiem, jak się czuje maluch, rozmyślałem. Po tym, jak przez większość czasu w szkole byłem jednym z najwyższych dzieci, a przez prawie rok jednym z najwyższych ludzi w Equestrii, było trochę denerwujące nagle uświadomić sobie, że moje oczy są teraz na poziomie ich podudzi. To kompletna bzdura, wkurzyłem się. Z tyłu rozległ się cichy pomruk i nagle po obu stronach mojej głowy pojawiły się nogi, gdy ktoś uklęknął za mną. Dłonie chwyciły mój podbródek i głowa została delikatnie odciągnięta na czyjeś kolana. Odchyliłem głowę, by zobaczyć, kto mnie trzyma, tylko by skrzywić się, gdy kosmyki brązowych włosów łaskotały mi policzki i nos. Alfa, powiedział cichy głos, a ja mrugnąłem zaskoczony. Rozpoznałem tę twarz. Niebieskie oczy, puszyste jasnobrązowe włosy przypominające grzywę pinkę i szybkie spojrzenie w dół, stopy pokryte strupami i bliznami. Znam cię, powiedziałem głupio. Pokręciła głową, cicho nucąc, ciągle trzymając moją głowę. Kucyki wsadziły do metalowej jaskini. Uciekłam. Znalazłam Alfę znowu. Znów zanuciła i przyciągnęła moją głowę głębiej na swoje kolana. Czułem ciepło na potylicy i nagle przypomniałem sobie, że podczas naszego ostatniego spotkania miała na sobie tylko koszulę. Wpatrując się przed siebie, czułem, jakby moje policzki miały stanąć w płomieniach. Niezauważająca mojego dyskomfortu kobieta wydawała się zadowolona, po prostu trzymając mnie od czasu do czasu, głaszcząc mnie po głowie z cichym pomrukiem. Ona, M, Ona. Mrugnąłem i spojrzałem na nią. M. Przypadkiem imienia czy coś? Imię? Zapytała, po czym nagle rozszerzyły się jej oczy. Pyrestet, zawołała podekscytowana. Pyrestet, tak. Pyrestet, zmarszczyłem brwi. Kto ci do cholery dał to imię? Pasiasty kucyk, powiedziała, głaszcząc mnie po głowie. Pasiasty kucyk dał imię, jak wędrowałam po terytorium Alfy. Dał imię, zanim poszedł do lasu. Pyrestet poszła do legowiska Alfy potem. Czekała na Alfę. Zmarszczyłem brwi. Dlaczego nazywasz mnie Alfa? Ty jesteś Alfą, tak? Zapytała. Alfa stada, nie? Kucyki słuchają, tak? Więc Alfa. Przysięgam, wy doprowadzacie mnie do szału, burknąłem, opierając głowę o jej udo. Cholerni ludzie doprowadzają mnie do picia. W jaskini zapadła na chwilę cisza, aż nagle jeden z ludzi uklęknął przede mną. Spojrzała na mnie ciekawie, po czym sięgnęła i delikatnie dotknęła mojego czoła. Dlaczego w dziurze? Zapytała niewinnie. Patrywałem się w nią zdezorientowany. Słucham. Dlaczego w dziurze? Powtórzyła, przechylając głowę na bok. Dlaczego nie na górze pomagać ludziom, nie ludziom? Obecnie nie jesteśmy w najlepszych stosunkach. Sapnąłem, wsadzili mnie tu na dole i poszli atakować kucyki. Zamilkłem, spoglądając na nią z namysłem. Dlaczego wy wciąż tu jesteście? Nie powinniście być na górze, pomagać innym ludziom, próbować uwolnić się od kucyków? Odpowiedzieli, jak się spodziewałem. Kobieta przestąpiła z nogi na nogę, na jej twarzy pojawił się zmartwiony wyraz. Nie, nie chcieć, mruknęła. Szarpnąłem głową, wpatrując się w nią szeroko otwartymi oczami. Czekaj, co? Ale, myślałem. Ludzie, nie ludzie chcieć atakować kucyki, odezwał się inny człowiek z tłumu. My nie chcieć. Ale czy oni nie robią tego dla was? Zapytałem. W końcu, czy nie tego chcieliście? Ludzie, nie mówić za stado, powiedziała trzecia kobieta, kręcąc głową. Oni zostają w legowisku, ale nie są członkami stada. Sami podjęli decyzję, nie decyzję dla stada. Ludzie wokół niej zamruczeli zgodnie. Nigdy was nie zapytali. Mruknąłem, marszcząc brwi. Ale w takim razie wy chyba nie lubicie być pod kontrolą kucyków, prawda? Potrząsanie głowami i ciche warknięcia sprawiły, że się skrzywiłem. Więc czego wy chcecie? Chcę do kopania, zawołał nagle człowiek, podskakując na piętach. Miejsce na legowisko, kopać ziemię, znaleźć kamienie. Kilku innych ożywiło się na te słowa, entuzjastycznie kiwając głowami. Tak, kopać ziemię, wisko dla młodych, więcej terytorium dla stada, zawołał kolejny. Dużo kopania, większe stado. M, chcieć zostać z kucykiem, odezwała się nerwowo młodo wyglądająca kobieta z obrożą. Spojrzałem na nią zdezorientowany. Chcesz zostać ze swoimi kucykami? Ty, tak. Zostać z kucykiem, powiedziała, niepewnie kiwając głową. Jej zachowanie, choć nieśmiałe, również uruchomiło w mojej głowie kilka alarmów. Przełknąwszy ślinę, uśmiechnąłem się ciepło, zanim mówiłem dalej, starając się mówić cicho. Wiesz, że nie musisz zostawać z kucykami. Możesz odejść, jeśli chcesz. Nie skrzywdziliby cię za to. Spojrzała na mnie z przerażeniem. Kucyk nigdy by tak nie zrobił, krzyknęła. Kucyk znalazł, gdy byłam młoda, porzucona przez stado. Wziął i zaopiekował się. Dał jedzenie i ciepło. Chronił przed głośnymi dźwiękami na niebie, pada woda. Gdy mówiła, uspokajała się, ale jej głos stawał się bardziej stanowczy. Kucyk pomógł mi. Ja pomagam kucykowi. Chronię przed innymi kucykami, które zagrażają stadu. Chronię kucyka. Nie masz nic przeciwko byciu pupilem kucyka? Zapytałem, unosząc breł. Człowiek, prychnęła. Nie pupil, warknęła. Nie chcieć być pupilem, ale przed chwilą mówiłaś. Chcieć to, co ty masz, powiedziała, rozjaśniając się. Chcieć to, co król ma. Ludzie i kucyki równi. To wywołało poruszenie wśród otaczających nas ludzi, kilku z nich krzyknęło, a inni powtarzali jej słowa. Ludzie i kucyki równi, ludzie i kucyki równi, ludzie i kucyki równi. Wyszeptałem, marszcząc twarz w dezorientacji. Co to do cholery? Urwałem oczy, rozszerzając się, gdy nagle przyszła mi do głowy myśl. Nie chodzi o wolność, chodzi o równość. Spojrzałem na stado ludzi wokół mnie i powtórzyłem. Nie chcecie władzy, chcecie równości. Chcecie żyć z kucykami, nie nad nimi, ani pod nimi, ale z nimi. Gdy wszyscy wydali pomruki potwierdzenia, mój umysł zaczął pracować na pełnych obrotach. Tym pracować, pomyślałem szybko, rozglądając się. Mogę z tym pracować. Jeszcze nie przegrałem. Zobaczmy, Alfa? – zapytała Pirestyt, pochylając się i patrząc na mnie do góry nogami z troską. Poczułem coś przytykającego się do mojej potylicy i z rumieńcami na policzkach starałem się to zignorować. Zamiast tego przybrałem zdecydowany wyraz twarzy i rozejrzałem się po zgromadzonych wokół mnie ludziach. Mieć możliwość kopania legowisk i tworzenia stad? Tak, zapytałem. Chcecie być wolni, żyć swoim życiem, wzmacniać swoje stada i po prostu żyć, prawda? Kilka osób skinęło głowami. Oś pozostawała nieruchoma, wszystkie oczy wpatrzone we mnie bez mrugnięcia. Chcecie chronić tych, na których wam zależy, kucyków i ludzi, prawda? Więcej skinień głowami. Przez tłum przebiegł dreszcz ekscytacji. Dobrze, warknąłem. Posłuchajcie. Wydostańcie mnie z tej dziury, a postaram się to dla was załatwić. Pomóżcie mi powstrzymać innych ludzi nie ludzi, a osobiście porozmawiam o tym z Celestią. Zmuszę ją, by was wynagrodziła za wasze wysiłki. Musicie tylko pomóc mi ochronić kucyków jeszcze ten jeden raz. Moje słowa zdawały się wisieć w powietrzu, odbijając się echem po jaskini. Powoli jednak ucichły, zapadła cisza, a wszyscy ludzie pozostali nieruchomi, wpatrując się we mnie. W gardle powoli zaczął mi się tworzyć guz. Jedna z kobiet podeszła do przodu. Uklękła i położyła dłonie płasko na ziemi przede mną. Na początku nic się nie działo, ale potem powoli jej dłonie zaczęły delikatnie świecić na niebiesko. Wziąwszy głęboki oddech, zatrzymała się na zaledwie sekundę, po czym jej dłonie wśliznęły się w ziemię, wyciągając garść skały, jakby była gliną. Odrzuciła kawałek na bok, który z głośnym brzękiem potoczył się po podłodze. Właśnie inni ludzie dołączyli. Podchodząc, klękali i zaczynali kopać w litej skale gołymi rękami. Poruszali się szybko i wkrótce moja górna połowa była prawie wolna. Obserwowałem ich pracę z otwartymi ze zdumienia ustami. To magia, ale jak? Pyrestyt wsunęła rękę w skałę wokół mojego ramienia, tylko by dotknąć mojej skóry. Wzdrygnąłem się, spodziewając się bólu, tego poczułem tylko delikatne ciepło emanujące z jej skóry. To niesamowite. Ludzie kontynuowali kopanie i w ciągu kilku minut byłem wolny. Wydostałem się z krateru, który utworzył się wokół mnie i zacząłem otrzepywać się z kurzu. Zanim jednak skończyłem, zostałem złapany za przód koszuli i uniesiony w powietrze. Co do? Zimne, szare oczy wpatrywały się w moje, gdy mężczyzna trzymał mnie w powietrzu, moje stopy zwisając kilka centymetrów nad ziemią. Chwyciłem jego ramię, jego mięśnie pod moimi dłońmi były jak liny ze stali. Gdy tak wisiałem, słabo się szarpiąc, dobrze mu się przyjrzałem. Jego klatka piersiowa była goła, odsłaniając mocno poharataną i umięśnioną sylwetkę. Po prawej stronie piersi miał wypalone trzy wirujące wokół siebie kule ognia. Wyszczerzył się na mnie, gdy się szarpałem, odsłaniając kilka ostrych, metalowych zębów. Obiecać legowisko, tak? Warknął błyskając oczami. Partnerów? Polowanie? Obiecałem porozmawiać z Celestią, warknąłem. Nic więcej. Celestia? Zapytał człowiek zimno. Tak, Celestia, sapnąłem. Celestia, księżniczka, przywódczyni stada słoneczny zadek. Muszę tylko się do niej dostać. Dobrze, prychnął człowiek. Puścił moją koszulę i osunąłem się na kolana. Zabrać króla do słonecznego zadka. Jeśli nie legowisko, to rzuć kości. Pyrestyt była przy mnie w mgnieniu oka, wyszczerzając zęby i warcząc na mężczyznę. Nie dotykać Alfy. Zrobisz mu krzywdę, zabiję cię. Mężczyzna spojrzał na nią z wyższością, ale nie drgnęła. W końcu ustąpił i odszedł. Na litość boską, sapnąłem, pocierając szyję, gdy wstałem. Co zjecie mnie? Jeśli Celestia nie zgodzi się dać wam miejsca na legowisko, człowiek skinął głową. Wyrwać mięso z pskości. Śpierdolonym psycholem, mruknąłem. Otrzepując się, zatrzymałem się i spojrzałem na niego. Już wiem, powiedziałem, wpatrując się w niego. Twoje imię to teraz psy. Spojrzał na mnie pustym wzrokiem, a ja wróciłem do czyszczenia się. Sięgnąłem do góry, próbując zdjąć obrożę, tylko by odkryć, że była magiczna, jak ta, którą Twilight założyła mi w pierwszym tygodniu w Ponyville. To gównów nie schodziło bez pomocy jednorożca. Zostawiłem je w spokoju. Gdy skończyłem otrzepywać kurt z ubrań, rozejrzałem się. Dobra, a teraz jak dostaniemy się do pałacu? Fala przebiegła przez tłum i jeden z ludzi wysunął się do przodu. Nie mogłem powstrzymać lekkiego uśmiechu, który pojawił się na moich ustach. Iść tak, tarzan zapytał, przechylając głowę na bok. Do pałacu, tak? Iść? O, teraz masz ochotę zaprowadzić mnie do pałacu, powiedziałem, przewracając oczami. Mimo to uśmiechnąłem się na widok znajomej twarzy. Dobra, wielkoludzie, prowadź. Za mną tak. Tarzan skinął głową. Chodź teraz, wskazując, bym podążał za nim. Odwrócił się i zaczął przeciskać przez tłum ludzi, który rozstępował się przed nim. No dobra, powiedziałem, śmiejąc się cicho, gdy szedłem za nim. Skończmy już z tym gównem. Gówno? Zatrzymałem się w pół kroku i spojrzałem w bok, widząc Jane idącą obok mnie. Gówno? Zapytała niewinnie. Zamknąłem oczy i jęknąłem. Ach, kurwa. Jej oczy rozbłysły. Kurwa. Nadchodzący świt. Drzwi do skrzydła medycznego otworzyły się z hukiem, a nadchodzący świt wpadł do środka. Wyciągając się z góry ciał, Stacker rzucił się do drzwi, zamykając je w chwili, gdy coś dużego uderzyło w nie od drugiej strony. Drzwi skrzypiały i wyginały się, ale wytrzymały. Przynajmniej do momentu, gdy istoty po drugiej stronie zaczęły w nie walić. Drewno pękło i rozleciały się na wszystkie strony. Stacker skrzywił się, gdy jedna z drzask uderzyła go w policzek, rysując krew. Cholera, to nie zatrzyma ich na długo. Ciko to, u licha, za stwory, sierżancie? Zapytała kapral Shine, wydostając się z góry ciał. Nie wiem, warknął Stacker, nie odrywając wzroku od obleganych drzwi, ale nie mamy czasu, żeby stać i się zastanawiać. Najpierw musimy szybko wymyślić, jak je powstrzymać. Powstrzymać, Shine zaskrzyczała. Widziałaś, co się stało z Thunders Parkiem. Nie możemy ich dotknąć. Jak mamy pokonać coś, czego nie możemy dotknąć? Wcześniej waliły w twoją magiczną barierę, prawda? Cloudspire zapytał, dźwigając się na nogi. Nie przemieniłaś się, więc wygląda na to, że możemy użyć na nich magii. Weź głęboki oddech i przestań zachowywać się jak rekrut. Wpatrując się w niego wrogo, Shine otworzyła usta, by się sprzeciwić. Breaker ją przerwał. Stacker, może chcesz to zobaczyć. Co? Warknął Stacker. Spojrzawszy przez ramię, zastygł, oczy mu się rozszerzyły. Na czele łóżka Sunny siedział mężczyzna. Blade blizny pokrywały jego ramiona i klatkę piersiową, a widać było, że brakuje mu kilku palców. Jego brązowe włosy były krótkie i przerzedzone z powodu przedwczesnego łysienia. Obejmował Sunny swoimi pokrytymi bliznami ramionami, a ona leżała plecami oparta o jego brzuch. Na nagłe pojawienie się strażników człowiek zacisnął swoją ochronną obie wokół nieprzytomnej Pegaski i patrzył na nich z niepewnością. Po kilku sekundach jego oczy się rozszerzyły i rozluźnił się cicho, ćwierkając. — Czy to nie ten człowiek, który pomógł nam z Changlingiem? — zapytał Windbreaker. — Ten, którego uratowaliśmy w Baltimore. — Co on u licha tu robi? — mruknęła Shine, mrużąc oczy. — Jak się tu dostał? — myślałam, że przekazaliśmy go trenerom. — Nie ma znaczenia. — Pomyślimy o tym później — warknął Stacker, gdy drzwi znowu się zatrzęsły. W tej samej chwili otworzyły się z hukiem tylne drzwi prowadzące do biura, powodując, że większość strażników błyskawicznie się odwróciła i przysiadła. Pojawiła się pielęgniarka z niezadowoloną miną. Co się tutaj u Celestii dzieje? Moi pacjenci potrzebują spokoju. Przepraszam, proszę pani. Nic, czym trzeba by się przejmować, powiedział Stacker, wykrzywiając się w nierównym uśmiechu. Za jego plecami drzwi znów się zatrzęsły. Mamy wszystko pod kontrolą. Drzwi zatrzęsły się ponownie, a kilka gwoździ wypadło z zawiasów. Chociaż możecie, zechcieć zabarykadować w biurze, dopóki tego nie rozwiążemy. Pielęgniarka tylko stała, wytrzeszczając oczy. Proszę pani, muszę nalegać. Drzwi eksplodowały, rozrzucając wszędzie wielkie odłamki drewna. Jeden z kawałków przeleciał przez powietrze i wbił się w kłom Cloudsparea, który runął na ziemię w kałuży krwi. Pisnął i szybko osłonił Sunny swoim ciałem, chroniąc ją przed latającymi odłamkami. Gdy potwory wkroczyły przez wyłom, Stacker zaczął wydawać rozkazy. Basher, weź Cloudspirea i zaciągnij go do biura. Ze sobą pielęgniarkę. Shine, podnieś tarczę i staraj się je powstrzymać. Sierżancie, prawie nie mam mocy, przełykała Shine. Jej róg iskrzył się nieregularnie. Stacker sapnął. Po prostu daj z siebie wszystko. Kinęła raz głową, po czym na jej twarzy pojawił się wyraz skupienia. Jej róg zaiskrzył się, magia przemknęła po jego długości, aż w końcu błękitna bariera zamigotała, powstrzymując pochód potworów. Wszodu parsknął, obwąchał barierę, po czym jego wydłużony pysk się zmarszczył. Odciągnął łapę i uderzył pięścią w barierę. Osłona zamigotała, a na jej powierzchni rozeszła się pajęczyna pęknięć. Shine jęknęła, jej oczy się rozszerzyły, gdy nagle krew zaczęła jej sączyć się z nosa. Kolejny cios w barierę zmusił ją do upadku na kolana. Sierżancie, cokolwiek zamierzasz zrobić, zrób to szyb. Trzeci cios sprawił, że bariera rozpadła się i zgasła. Oczy Shine wywróciły się, a ona sama osunęła się nieprzytomna na podłogę. Shine! Krzyknął Stacker, robiąc krok naprzód, tylko po to, by się zatrzymać, gdy przed nim nagle wyłonił się potwór, którym był niegdyś Thunder Spark. Nie mogąc się szybko poruszyć, mógł tylko patrzeć z przerażeniem, jak sięga po niego spazmatyczną łapą. Aż nagle powalił go na ziemię brązowy błysk. Człowiek warknął na leżące stworzenie, wargi miał odsunięte, odsłaniając braki w uzębieniu. Stwór próbował wstać, lecz człowiek uderzył go w szczękę. Upadł na plecy, oszołomiony, właśnie gdy nadciągnął drugi potwór. Z pazurowatych łap i człowiek zawył z bólu. Ignorując obrażenia, rzucił się na stworzenie, a para potoczyła się po podłodze, szarpiąc się wzajemnie. Stacker musiał rzucić się na bok, gdy przetoczyli się obok sobie nawzajem rany. Trwała, aż obydwaj potoczyli się na ścianę. Oślepione stworzenie osunęło się na podłogę, podczas gdy człowiek się wydostał. Chwycił głowę potwora i kilka razy uderzył nią o ścianę, aż potwór przestał się szamotać. W tym czasie drugi hybryd odzyskał przytomność. Gdy próbował wstać, Stacker działał szybko. Chwycił stojak do kroplówki i zdzielił nim potwora w tył głowy. Upadł ponownie, tym razem już nieprzytomny. W pokoju zapadła cisza, przerywana jedynie rytmem monitora Sunny. Powoli otworzyły się drzwi biura, wychylając głowy Basher i pielęgniarki. Czy już po wszystkim? Spytała nerwowo pielęgniarka. Nie mogę uwierzyć, że to było takie proste, sapnął Basher. Powinniśmy ich od razu uderzać w głowę. Spojrzał na Windbreaker. Dlaczego człowiek może ich tak łatwo obezwładnić, podczas gdy my mieliśmy problem? Windbreaker tylko wzruszył ramionami. Ignorując ich, zwrócił uwagę na człowieka, który teraz oglądał krwawiące ślady pazurów na swojej klatce piersiowej. Przeciągnął palcem po ranach, przyglądając się krwawemu palcowi z ciekawością. Przez kilka sekund obserwował człowieka, po czym westchnął i pokręcił głową. To już drugi raz, kiedy ratujesz mi życie. Człowiek ćwierknął, liżąc zakrwawione palce. Sunny dalej odpoczywała, nieświadoma otaczającego ją świata. Max, cóż, to jest umiarkowanie wygodne, powiedziałem, rozglądając się. Podążając w górę tunelu wykutego w skale, Tarzan poprowadził mnie tą samą ścieżką, którą wcześniej przeszli Dustin i inni ludzie. Tunel był wąski, ledwie wystarczająco szeroki, by dwie osoby mogły iść obok siebie. Nie było miejsca na latarnię, więc po kilku krokach wszystko pogrążyło się w całkowitej ciemności i musiałem podążać za Tarzanem po dotyku i dźwięku. Po kilku minutach wspinania się w górę w ciemności pojawił się błysk światła. Wynurzyliśmy się z tunelu do tego, co wyglądało na starą, zaniedbaną celę. Kamienie były popękane i kruszące się, a żelazne kraty były niemal całkowicie zardzewiałe. Kilka drzwi cel zwisało z nadwątlonych zawiasów. Nie wiem, co mnie bardziej zaskakuje, powiedziałem roztargniony, gdy kolejni ludzie wydostawali się przez dziurę w murze. To, że to miejsce zdążyło aż tak się zniszczyć, czy że Celestia nie używała go na tyle często, by doprowadzić je do takiego stanu. Rzucając ostatnie spojrzenie na pomieszczenie, chwyciłem drzwi celi i szarpnąłem. Drzwi jęknęły i zaskrzypiały, ale pozostały na miejscu. Z tyłu rozległo się chrząknięcie, a pięść uderzyła w drzwi tuż obok mojej głowy. Zawiasy pękły, drzwi przeleciały do przodu i z hukiem uderzyły w przeciwległą ścianę celi, niemal zabierając mnie ze sobą. W ostatniej chwili puściłem i warknąłem na psyjego. Ten wyszczerzył się do mnie, zanim wyszedł z celi. Daj nikogo nie zabijaj, zawołałem za nim. Jesteśmy tu, żeby powstrzymać ludzi nie ludzi, a nie ich zabijać, parsknął i ruszył dalej. Pokiwałem głową, przeklinając pod nosem, po czym poszedłem za nim, ta ludzi podążyła za mną. Wychodząc z lochów, rozejrzałem się, próbując się zorientować. Nie mam pojęcia, gdzie jestem, mruknąłem, spoglądając raz w jedną, raz w drugą stronę korytarza. Pocierałem kark, próbując się skupić. Na końcu lewej ścieżki były schody prowadzące w dół, pewnie do kolejnych lochów albo jakiegoś skarbca. Po prawej wisiało kilka gobelinów przedstawiających różne kucyki przy pracy, zanim korytarz zakręcał i znikał z widoku. No to w prawo, zapnąłem. Nasza grupa przemieszczała się przez korytarze, a ludzie rozglądali się ciekawie. Kilku rozproszyło się i zaczęło otwierać drzwi, zaglądając do środka i czasem znikając w pomieszczeniach. Nie znikały jednak na długo, doganiając grupę po kilku minutach. Idąc, wypatrywałem jakichkolwiek oznak obecności kucyków. Zabarykadowanych pomieszczeń, stłumionych kroków kopyt, oczu wyglądających z kryjówek. Nie widziałem jednak niczego, a im dłużej szliśmy, tym bardziej się denerwowałem. Są wszyscy? Pomyślałem, powinniśmy już natknąć się na kogoś. Mój niepokój rósł, gdy wspięliśmy się po schodach, tylko po to, by znaleźć na górze kałużę krwi. W pobliżu nie było ciała ani śladów, co oznaczało, że albo ciało zniknęło, albo zostało zabrane. Może to był jednorożec, zastanawiałem się, gryząc wnętrze policzka. Tak, pewnie jednorożec. Kilku ludzi przyglądało się krwi, jedna nawet zamoczyła w niej palec, po czym ostrożnie go polizała. Skrzywiła się, krztusząc. Zła krew. Musimy iść dalej, powiedziałem, delikatnie popychając ją. Skinęła głową, otarła palec i ruszyła dalej. Po kilku schodach, paru korytarzach i jednym zawróceniu zacząłem rozpoznawać okolicę z czasów, gdy Rainbow i Shining mnie gonili. Minęliśmy kolejne ślady krwi. Niektóre otaczały odciski kopyt, inne, ślady dłoni i stóp. Każdej nowej kałuży czerwieni wywoływał skurcz w moim żołądku. Tak było, aż nagle ślady krwi ustały. Zatrzymałem się, powodując, że ludzie za mną też stanęli, i rozejrzałem się zdezorientowany. Cofając się, zauważyłem kałużę krwi w bocznej alejce oraz smugę prowadzącą do zamkniętych drzwi. Z drugiej strony dobiegał cichy dźwięk. Nie spuszczając oczu z drzwi, podszedłem i spróbowałem je otworzyć, ale były zamknięte. Spojrzałem na psyjego i wskazałem na drzwi. W kilka sekund zostały wyrwane z zawiasów. Z determinacją na twarzy wszedłem do środka. Rozejrzałem się, a moje oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Pomieszczenie wyglądało na jakieś biuro z rozrzuconymi stolikami i stołami. Zasłony zostały zerwane i przykrywały meble, służąc jako prowizoryczne obrusy. Na każdej płaskiej powierzchni leżeli kucyki, wszyscy w jakiś sposób straszliwie ranni. Rany od strzał, rany kłute, złamane kości i gorzej. Oddychali płytko, niektórzy ledwie żywi. Tkanina pod ich ciałami była zabarwiona na głęboką czerwień. Na mój nagły widok trzej ludzie w pomieszczeniu zastygli, podnosząc wzrok z tego, co robili, z zaskoczeniem na twarzach. Z nich nawet przytrzymywał głowę rannego kucyka, gdy ten słabo próbował wstać, a zakrwawiona szmata przykrywała ranę na jego szyi. Psy ruszył, by przejść obszy bok mnie, wpatrując się w ludzi i warcząc. Zablokowałem mu drogę i pokręciłem głową. Czekaj. Głośno parsknął, ale cofnął się, choć niechętnie. Co robicie? Spytałem ludzi, przyglądając im się uważnie. Dwie z nich były kobietami. Ich skóra wydawała się blada w świetle pochodni. Trzeci był potężnym, ciężko zbudowanym mężczyzną o hebanowej skórze. Siedział na krześle, które uginało się pod jego ciężarem. Wszyscy troje wpatrywali się we mnie ze strachem w oczach. Ignorując ich, rozejrzałem się po kucykach. Przyglądając się im dokładniej, zdałem sobie sprawę, że kilku z nich miało opatrzone rany, a podarte kawałki zasłon służyły jako prowizoryczne bandaże. Odrywając wzrok od szczególnie poszarpanego Pegaza, odwróciłem się z powrotem do ludzi. Wpatrywałem się w dużego mężczyznę. — Ty nazywasz się Drake, prawda? — spytałem. — Tak, mówił Dustin. Oblizał wargi i niepewnie skinął głową. Jego dłonie drżały. Mój wzrok powoli opadł na kucyka, którym się zajmował. Miała dużą ranę na boku klatki piersiowej, którą Drake właśnie próbował opatrzyć. — Co robisz? — spytałem. Przełknął ślinę, po czym też spojrzał na Pegaza. — Próbuję pomóc — powiedział cicho, kontynuując bandażowanie klatki piersiowej kucyka. — Ja chodziłem do szkoły medycznej przez kilka lat, zanim rzuciłem. Mam pewną wiedzę o opatrywaniu ran, chociaż nigdy wcześniej nie musiałem opatrywać kucyka. Zmarszczyłem brwi. Ale dlaczego im pomagasz? Ostatnio, jak sprawdzałem, wszyscy uważaliście kucyki za złe i godne śmierci. Pomagać? Nie wszyscy tak myślimy, powiedział Drake smutno. Tylko większość. czego można się spodziewać, biorąc pod uwagę, przez co większość przeszła. A ty jesteś inny? Nie miałem złych doświadczeń z kucykami. Westchnął. Nie miałem też dobrych. Najwyraźniej nie ma tu wielu ludzi o moim kolorze skóry, co przyciągnęło uwagę kilku kucyków, które były mało przyjemne w swojej fascynacji. Ale przeżyłem, jak widzisz. Skończył zawiązywać bandaż, sprawdzając jeszcze raz, czy jest dobrze zamocowany, po czym spojrzał na mnie. Czy to znaczy, że chcę, żeby wszystkie kucyki cierpiały? Nie. Nie tak zostałem wychowany. Co? Dorastałem w Ameryce, chłopcze. Powiedział, sucho się śmiejąc. Jeśli śledziłeś wiadomości, powinieneś wiedzieć, jak to jest, prawda? Imię Trayvon Martin coś ci mówi. Może, mruknąłem. Staram się unikać takich tematów. Sprawiają, że mam ochotę rozbić głowę o ścianę. No tak, burknął Drake. W każdym razie jestem przyzwyczajony do tego, że ludzie oceniają me mnie na podstawie tego, kim jestem i szczerze mówiąc to do dupy. Dlatego nie jestem tam z Dustinem i resztą, wymierzając sprawiedliwość złym kucykom. Nie wszystkie kucyki są złe, tak jak nie wszyscy ludzie są dobrzy i nie wszyscy czarni to gangsterzy. Uśmiechnął się zmęczonym uśmiechem. Obwiniam tylko tych kucyków, które mnie skrzywdziły i tylko ich. Nie tych, które nie zrobiły nic, żeby zasłużyć na mój gniew. Dlaczego wcześniej nic nie powiedziałeś? Spytałem, wpatrując się w niego. Kiedy próbowałem przekonać wszystkich, że kucyki nie są winne, milczałeś. Spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Poważnie? Po tym, co ci się przytrafiło, musisz o to pytać? Widziałeś na własne oczy, co się dzieje, gdy poruszasz takie tematy, stary. Nie jestem głupi. Jedna osoba przeciwko 50? Powodzenia w przekonywaniu ich do czegokolwiek. Wystarczy jeden, powiedziałem zimno. Może odparł, pocierając kark. A może nie, nie chciałem ryzykować. Mam marzenie. To było niskie, stary, i sam to wiesz. Więc co się zmieniło, warknąłem. Co sprawiło, że postanowiłeś zrobić coś więcej niż tylko iść za innymi? Co w końcu skłoniło cię do wyciągnięcia szyi? Wszedłem tu i zobaczyłem, co się dzieje. Mrugnąłem, zaskoczony bólem w jego głosie. Mój gniew nieco zelżał, zastąpiony przez dezorientację. Co? Spójrz na nich, powiedział Drake, wskazując na kucyki. To nie są strażnicy, to nawet nie wojownicy. Niektórzy są ubrani jak służące na litość boską. Nie stawiali oporu, tylko krzyczeli i próbowali uciec. Co dobrego daje ich atakowanie? Nie kontrolują tu niczego. Rozumiem atakowanie władców, ale służby? To po prostu takie okrutne. To niepotrzebny rozlew krwi, dlatego zmieniłem zdanie. Wróciłem tu, gdy nikt nie patrzył i zacząłem pomagać komu i jak tylko mogłem. I przeniosłeś ich tutaj. Lepiej tu za zamkniętymi drzwiami niż tam na otwartej przestrzeni, sapnął Drake. Oczywiście drzwi nie zapewniają dużo ochrony, jak właśnie pokazałeś, ale zawsze to coś. Chyba tak, mruknąłem. Spojrzałem na dziewczyny, które się uspokoiły i teraz obserwowały nas ciekawie, i skinąłem głową w ich stronę. A co z nimi? Nie jestem pewien, powiedział Drake, cmokając językiem. Nie mówią ani słowa po angielsku, nie rozumiem ani słowa z tego, co mówią. Nawet nie wiedziałem, że mnie śledzą, dopóki nie zaczęły pomagać mi przenosić kucyków. Zakładam, że też nie podobało im się to, co się działo. Była z nami jeszcze jedna, poszła szukać więcej rzeczy, które można by przerobić na bandaże. Nie spotkałeś jej przypadkiem, prawda? Pokręciłem głową. Jesteście pierwszymi ludźmi, na których natknęliśmy się od przybycia do zamku. Rozumiem, mruknął Drake. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Otworzyłem usta, by zadać mu kolejne pytanie, ale zatrzymałem się, gdy jedna z dziewczyn nieśmiało podeszła do mnie. Jej oczy szybko spojrzały na moją twarz, znów spuściła wzrok. Wyglądała na gotową się wycofać, ale w końcu rzuciła się do przodu i objęła mnie mocno. Była mała, jej głowa sięgała mi ledwie do piersi, ale była silna. Czułem, jak moje żebra trzeszczą. Tuliła twarz w moją koszulę. Uwordę sterkte, mruknęła, po czym odsunęła się i wróciła do opatrywania kucyków. Druga dziewczyna spojrzała na nią z niedowierzaniem, pokręciła głową i ruszyła jej pomóc. Stałem tam niepewny, co się właśnie stało. Mruknął Drake po chwili, z uśmiechem na ustach. Nie chcę przerywać tak miłego momentu, ale jaki jest twój następny ruch? Rzuciłem mu brudne spojrzenie. Jestem już w związku, dziękuję. Zapnąłem. A co do mojego następnego ruchu, idę za Dustinem. Muszę go powstrzymać, zanim zrobi więcej szkód albo skrzywdzi więcej kucyków. Nie zamierzasz go zabić, prawda? Zapytał Drake nerwowo. Nie planuję, ale to zależy od niego. To rozumiem, westchnął. Jak wyjdziesz z tego pokoju, skręć w prawo. Idź prosto, aż dojdziesz do schodów, wejdź na nie i skręć w lewo. Dotarłem tylko tak daleko, zanim się wycofałem. Uśmiechnąłem się szybko. Dzięki. Powodzenia. Nawzajem, powiedziałem, rozglądając się po kucykach. Jeśli natknę się na kucyka, który może pomóc, przyślę go tutaj. Drake spojrzał na mnie dziwnie. Naprawdę potrafisz się z nimi porozumieć? Zapytał. Leży, odparłem. Od czego? Od tego, czy mnie zrozumieją, powiedziałem z uśmieszkiem. Potrafię porozumiewać się z kucykami za pomocą jakiejś formy języka migowego. Działa tylko, jeśli kucyk go zna. Pokręcił głową, słabo się śmiejąc. Przysięgam, jesteś najdziwniejszym białasem, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Pokazałem mu środkowy palec, po czym odwróciłem się, by wyjść, ale zatrzymałem się tuż przed drzwiami. Rozejrzałem się i wskazałem na trzech ludzi, którzy weszli za mną. Wy trzej zostańcie tutaj. Nie wpuszczajcie nikogo do tego pokoju, chyba że on powie, że można, powiedziałem, wskazując na Drake'a. Jasne? Skinęli głowami i weszli głębiej do pokoju. Po tym odwróciłem się i wyszedłem do korytarza. Wkrótce okazało się, że wcale nie potrzebowałem wskazówek Drake'a. Wystarczyło, że podążałem za śladami krwi, potem za zniszczeniami, gdy kałuże czerwieni się skończyły. Najwyraźniej, gdy ludzie skończyli z atakowaniem kucyków, niektórzy zabrali się za niszczenie ścian i dekoracji. Obrazy były zniszczone, okna wybite, a wazy przewrócone. Naprawdę wyglądało to prawie tak, jakby próbowali zostawić za sobą ślad. Ten szlak zniszczeń ciągnął się przez jakiś czas, wijąc się tu i tam, prawie jakby osoba prowadząca ich nie miała konkretnego celu. Albo, zdałem sobie sprawę z uśmiechem, zgubiła się i nie wiedziała, dokąd zmierza. Po kilku minutach dotarliśmy do rozwidlenia korytarza z aktami wandalizmu prowadzącymi w obie strony. Spojrzawszy na obie ścieżki, wysłałem kilkunastu ludzi w lewo, sam zaś z resztą grupy podążyłem bardziej zniszczoną prawą stroną. I pamiętajcie, zawołałem za drugą grupą, żadnych zabójstw, chyba że to konieczne. Ruszaj szybciej, warknął psy, wpychając się na mnie. Krew. Czuję krew. Potrzebuję walki teraz, rzuciłem mu ostrzegawcze spojrzenie. Jesteśmy tu, żeby powstrzymać walkę, nie dołączyć do niej. Ludzie walczą, mruknął, wodząc wzrokiem na boki. Ludzie zawsze walczą, muszą walczyć. Tak, polować na zdobycz. Miałem już go zbeształ, gdy w korytarzu rozległ się cienki okrzyk, a po nim kolejny. Ludzie nadstawili uszu, wpatrując się nieruchomo w kierunku źródła hałasu. Kolejne krzyki i odgłos wystrzelonego zaklęcia wyrwały mnie z odrętwienia. Dobra, ruszamy. Pognaliśmy korytarzem. Odgłosy walki stawały się coraz głośniejsze w miarę, jak się zbliżaliśmy. Wybiegając za róg, zatrzymałem się gwałtownie na widok tego, co ujrzałem. Kucyki w kobaltowych zbrojach leżały rozrzucone po podłodze, niektóre pozbawione fragmentów pancerza, które zostały odrzucone na bok. Na środku korytarza grupa ludzi skupiła się w ciasnym kłębowisku. Posuwać się naprzód pod gradem zaklęć miotanych przez kucyki ukryte dalej w korytarzu, za drzwiami i wnękami. Choć zaklęcia zdawały się ledwo dotykać improwizowanych tarcz ludzi, wystarczały, by spowolnić ich natarcie do ślimaczego tempa. Na nasz widok kucyk wyjrzała zza drzwi i spojrzała w dół korytarza. Jej twarz wykrzywiła się, po czym szybko schowała się z powrotem, tuż przed tym, jak przeleciała obok niej strzała. Cholera! Pojawiło się ich więcej. Nie ma znaczenia. Po prostu trzymajcie ich z dala. Ignorując niezrozumiałe rżenie dobiegające z korytarza, wskazałem na grupę ludzi. Dobra, pomóżcie kucykom, ale pamiętajcie, starajcie się nie zabijać, jeśli to możliwe. Zdobycz to zdobycz, warknął psy, rzucając się w dół korytarza. W ułamku sekundy reszta ludzi ruszyła za nim. Na odgłos biegnących stóp jeden z teran odwrócił się i spojrzał za siebie. Widząc nadciągającą hordę nowych ludzi, na jego twarzy pojawił się krótki uśmiech, który szybko zmienił się w dezorientację, a potem strach, gdy psy nagle przeskoczył ostatnie metry, rzucając się na nieświadomą niczego grupę. Przerażone okrzyki i zamieszanie zamieniły walkę w chaos, gdy dołączyli do niej pozostali ekwestriańscy ludzie. Miałem już do nich dołączyć, gdy głośny huk z bocznego pomieszczenia przykuł moją uwagę. Drzwi, wiszące na jednym zawiasie, runęły na podłogę, gdy coś dużego wynurzyło się ze środka. Musiało się pochylić, by przejść przez framugę, ale gdy się wyprostowało, cofnąłem się zszokowany. Co do chuja? Na mój okrzyk wielki, opancerzony człowiek odwrócił się w moją stronę. W dłoniach trzymał coś, co wyglądało na żeliwną sztachetę, której czubek był zabarwiony na czerwono. — Ty! — wrzasnął. Jego głos odbijając się echem wewnątrz okrągłego hełmu. — Co ty tu, do cholery, robisz? Nie mogłem odpowiedzieć. Mogłem tylko wpatrywać się w tego kolosa z otwartymi ustami. Budowali coś takiego jak to tam na dole? Skąd? U diabła. Wzięli materiały. Rozległ się okrzyk, przez co oboje podskoczyliśmy. Spojrzawszy w dół korytarza, zobaczyłem Dustyna wymachującego rękami w środku kotłowaniny walczących ludzi. Stary, rusz swoją opancerzoną dupę tutaj. Potrzebujemy pomocy. Tanker chrząknął, po czym niezdarnie odwrócił się i zaczął kroczyć korytarzem. Potrząsnąłem głową, rzuciłem się do przodu i skoczyłem mu na plecy, próbując objąć go rękami wokół szyi. Przynajmniej próbowałem. Jego zbroja była gruba. Tanker zachwiał się lekko pod moim niespodziewanym ciężarem, ale zdołał utrzymać równowagę. Uginając kolana, rzucił się do tyłu, plecy, a wraz z nimi mnie w ścianę. Gwiazdy eksplodowały mi przed oczami, a mój chwyt nieco się poluzował. Wykorzystując to, sięgnął, złapał mnie za ręce i cisnął moim ciałem przez korytarz w przeciwległą ścianę. Zsunąłem się powoli na podłogę, zdyszany i łapiąc powietrze. Sukinsynu! Warknął tanker, próbując dopasować zbroję. Sztachetę i wymierzył ją w mój brzuch. Oczy rozszerzyły mi się ze strachu, szybko przeturlałem się na bok, ledwie unikając kawałka spiczastego metalu. Zerwałem się na nogi, wciąż próbując złapać oddech. Tanker wyciągał improwizowaną włócznię z muru, uświadomiłem sobie coś, o czym zapomniałem. Coś ważnego. Nie wziąłem ze sobą broni. Zdążyłem pożałować swojej głupoty, tanker zamachnął się na moją głowę. Pisnąłem, schyliłem się i przeturlałem między jego nogami. Odskakując. Próbował nadepnąć na moje nogi, gdy przechodziłem, ale zbroja zdawała się być zbyt nieporęczna i utrudniała mu ruchy. Dźwigając się ponownie na nogi, rozejrzałem się za czymś, czymkolwiek, co mogłoby pomóc mi w walce z tym kolosem. Głośne rżenie z mojej prawej strony sprawiło, że podskoczyłem, a ja pisnąłem na widok Ebony stojącej w drzwiach pomieszczenia, z którego wyszedł tank. Była poturbowana, jej zbroja i grzywa w nieładzie. Oczy miała zaczerwienione, a z nosa ciekła jej krew. Wyglądała na oszołomioną. — Ebony! — wykrztusiłem. — Co do kurwa! Tanker znów na mnie zamachnął, o mało nie odcinając mi głowy. Zachwiałem się do tyłu, próbując zwiększyć dystans między nami. — Stój w miejscu, ty mały gnoju! — warknął tanker. — Wolałby mnie, odkrzyknąłem. Znów się na mnie rzucił, a ja schyliłem się pod jego ramieniem, starając się trzymać za nim, poza jego zasięgiem. Choć miał zbroję, spowalniała go. Była też pewnie bardzo ciężka, co mogłem wykorzystać na swoją korzyść. Unosząc nogę, wymierzyłem kopniaka w jego tyłek. Trafiłem, zmuszając go do klęknięcia, jednocześnie wywołując falę bólu w mojej nodze. Zapomniałem, że w moich domowych sandałach nie było prawdziwej amortyzacji. Właściwie kopnąłem jego opancerzony tyłek gołą stopą. Sukinsyn, warknąłem, chwytając się za stopę. Max! Nie ruszaj się, zarżała Ebony. Nie rozumiem cię, zamigałem szybko, gdy tanker znów próbował wstać. Użyj języka migowego. Co? Dlaczego szaszy, zarżała i potrząsnęła głową. Opierając się o framugę, zamigała. Max, stój spokojniec. Zamarłem, gdy jej róg zaczął migotać, krwi cieknącej z jej nozdrzy wzrosła. Aż w końcu dotarło do mnie i rozłożyłem ręce na boki. Magia wokół jej rogu rozbłysła oślepiającym światłem. Berzdziung, o tak, kochanie. O tak! Krzyknąłem. Mój głos odbijając się echem wewnątrz hełmu, który nagle pojawił się na mojej głowie i ramionach. Teraz to coś mi się podoba. Odwróciłem się, by dać Ebony kciuk w górę, ale zatrzymałem się na widok jej nieprzytomnego ciała opartego o framugę drzwi. Jej broda i pysk były teraz zabarwione na czerwono, krew równomiernie sącząc się na podłogę. Cholera, Ebony! Zrobiłem krok w jej stronę, tylko po to, by żeliwna sztacheta musnęła moją naramienną płytę. Co to u diabła ma być? Ryknął Tanker. Gdzie ty, kurwa, zdobyłeś tę zbroję? Od przyjaciela, odciąłem się. A ty? Zbudowałeś swoją w jaskini ze złomu? Serio próbujesz udawać Iron Mana w tym badziewiu. Śmiesz mówić, panie Bioshock, warknął Tanker i rzucił się do przodu. Nie ustępując, złapałem zbliżającą się włócznie teraz już zakutymi w rękawice dłońmi i szarpnąłem. Tanker zachwiał się w moją stronę i obaj wpadliśmy na ścianę. Co u kuźwa? Ktoś krzyknął, gdy przebiliśmy się przez ścianę do pokoju w chmurze kurzu i odłamków. Wciąż trzymając sztachetę, cofnąłem pięść i uderzyłem Tankera w głowę, wywołując głośny metaliczny dźwięk rozchodzący się po pomieszczeniu. Puścił włócznie i zatoczył się, chwytając za hełm. Nie czekając, aż się pozbiera, chwyciłem żeliwną sztachetę jak kij bejsbolowy i zamachnąłem się na jego głowę. BR z dyniumyniuk. Ach, ryknął, odbijając się od ściany i powodując pęknięcia w tynku. Dzwonią dzwony, dziwko! Krzyknąłem, wymierzając kolejny cios. Podniósł ramię do ochrony, sztacheta ześlizgnęła się po metalu i wbiła w podłogę. Szarpnąłem nią, próbując uwolnić, ale zanim zdążyłem, Tanker trącił mnie odwrotną stroną dłoni. Przekoziołkowałem do tyłu, uderzając głową o wnętrze hełmu, gdy wylądowałem na plecach. Kurwa! Notatka na przyszłość. Dodać poduszki. Wstałem, Tanker chwycił sztachetę i wyciągnął ją z podłogi. Głos Dustyna rozległ się korytarzem. Gdzie ty, kurwa, jesteś? Potrzebujemy cię tu teraz. Pracuję nad tym, wrzasnął, unosząc włócznie. Rzuciłem się do przodu, gdy krzyczał, ale musiałem się cofnąć, gdy jego włócznia wymierzyła się w mój brzuch. Nie zdołałem uciec wystarczająco szybko, czubek sztachety wbił się w moje wnętrzności. Przedarł materiał, ale na szczęście tylko zdrapał skórę. Gdy wyciągał włócznie spod mojej zbroi, przytrzymałem dłoń nad dziurą. Cóż, nie jesteś już taki twardy, wyszydził. To, że nie jestem zakuty w zbroję po zęby jak ty, nie znaczy, że coś takiego mnie zatrzyma, sapnąłem. Znów się na mnie rzucił, a ja zrobiłem unik, uderzając go kolanem w brzuch, gdy się potknął. Jego zbroja mogła być większa i mieć więcej płyt, ale była też bardziej krępująca. Puścił włócznie i chwycił mnie za nogę, ciągnąc za sobą, gdy runęliśmy na podłogę. Kopałem go desperacko, próbując uwolnić się. Uniosłem rękę i uderzyłem go pięścią w tył głowy. Moją zakutą w hełm pięścią. Moja świecąca, zakuta w hełm pięść. No jasne. Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Wyrwałem nogę i kopnąłem Tankera ostatni raz w bok, nim odczołgałem się. Potrzebowałem dystansu do tego, co zamierzałem zrobić. Dźwigając się na nogi, użył improwizowanej włóczni jako podpory. Hej! Gdzie ty, kurwa, myślisz, że idziesz, ty mały pierd? Szybko się odwróciłem, unosząc prawą rękę. Czerwony blask rękawicy przybrał na intensywności, gdy magiczne runy na niej zaczęły jaśnieć. Czuliśmy już ciepło bijące od rękawicy, a jeszcze nawet jej nie aktywowałem. Liżąc palce, wysłałem cichą modlitwę. Proszę, nie spal wszystkiego do gołej ziemi. Trzask z rykiem płomieni kula ognia eksplodowała z mojej dłoni i pomknęła w stronę Tankera. Nie zdążył nawet krzyknąć. Zanim uderzyła w niego, uniosła z ziemi i wbiła w ścianę w erupcji ognia i żaru. Gdy płomienie przygasły, Tanker powoli zsunął się na podłogę, gdzie leżał nieruchomo. Jego zbroja była zwęglona, a na ścianie komicznie pozostał jego zarys otoczony sadzą i spalonym tynkiem. Otwory na oczy i usta lekko dymiły. Oddychając ciężko, zachowałem dystans, czekając, czy wstanie. Gdy nic się nie działo, podszedłem ostrożnie i szturchnąłem go butem. Pozostał nieruchomy, tylko płytki oddech dochodził spod hełmu. Koniec historii. Mruknąłem, odwróciłem się i zatoczyłem dalej, zatrzymując się tylko na tyle, by podnieść Ebony, zanim wyszedłem z pokoju przez dziurę, którą zrobiliśmy w ścianie. Patrywała się szeroko, otwartymi oczami, w zwęgloną część ściany ze swojej kryjówki w kącie pokoju. Po tym jak Primrose została przebita włócznią, przeciągnęła jej ciało na bok, czas gdy Ebony próbowała odwrócić uwagę opancerzonego człowieka. Sprawy przybierali zły obrót, aż nagle opancerzony człowiek wpadł z powrotem do pokoju, a za nim jakimś cudem Max we własnej zbroi. Walczyli przez kilka minut, aż Max niespodziewanie wystrzelił w drugiego człowieka ogromną kulą ognia, kończąc walkę i wyłączając opancerzonego z akcji. Potem, zanim zdążyła ochłonąć na tyle, by do niego zawołać, nieprzytomną Ebony i wyszedł. Cholera, wyszeptała, wciąż wpatrując się w zwęglony fragment pokoju. Z jej boku dobiegł mokry, słaby śmiech. Mówiłam, że Max ma lepszą, zaszeptała Primrose. Zamknij się, rozkazała Avera, przyciskając zakrwawione kopyto do rozległej rany na brzuchu Primrose, próbując zatamować krew kawałkiem materiału. Było to jednak bezużyteczne, tkanina była już całkowicie przesiąknięta krwią. No dalej, teraz gdy ten grubas załatwił człowieka, znajdziemy ci pomoc, syknęła Avera. Tylko wytrzymaj. Tety, będziesz w porządku. Primrose tylko ciężko oddychała, jej oczy powoli gasły. Przygryzając wargę, Avera odrzuciła zakrwawioną szmatę. Wsunęła kopyta pod przednie nogi Primrose i unosząc ją ostrożnie, zaczęła ciągnąć w stronę drzwi. Kulejąc korytarzem, skrzywiałem się, gdy obciążyłem posiniaczoną stopę. Nie była złamana, ale teraz, gdy adrenalina przestała we mnie buzować, zaczęła boleć. Mimo to szedłem dalej, trzymając Ebony bezpiecznie przy boku. Reszta ludzi kończyła walkę, gdy w końcu do nich dotarłem. Część Terran leżała nieprzytomna na ziemi. Pozostali byli zaganiani i wiązani przez kucyki, które nerwowo zerkały na stojących z boku ekwestriańskich ludzi. Gdy się zbliżyłem, kucyki spięły się, a kilka jednorożców zaczęło skupiać magię na rogach. Trzymając Ebony, sięgnąłem drugą ręką i zdjąłem hełm. Max szaszy, dobiegł głos z tłumu. Kilka sekund później wyłoniła się znajoma postać. Night Light zatoczył się do przodu, szpatrząc na mnie podejrzliwie. Wyglądał na mocno poturbowanego, z zakrwawionym bandażem owiniętym wokół szyi. Trzymując się przede mną, skrzywił się i przytrzymał kopytem gardło. Co ty tu robisz, szaszy? Zarżał, wąsko otwierając oczy. Co się dzieje, szaszy, delikatnie kładąc Ebony na ziemi, podniosłem się. Przepraszam, nie rozumiem, pokazałem. Dziewczyny uderzyły we mnie elementami i teraz nie rozumiem, co mówisz, to sprawiło, że zmarszczył pysk. Chyba sobie żartujesz, no widzisz. Nie mam pojęcia, co mówisz, odparłem, wzruszając ramionami. Nightlight parsknął i pokręcił głową. Dobrze, pokazał wzdrygając się z bólu. Co się dzieje? W skrócie? Ekwestriańscy ludzie są inteligentni, odpowiedziałem, co sprawiło, że jego oczy się rozszerzyły. Stawali się coraz mądrzejsi przez ostatnie lata, ale nikt tego nie zauważył. Jeśli chodzi o tych skurwieli, wskazałem na związanych Terran. To ludzie z mojego świata, którzy wierzą, że kucyki zniewalają ekwestriańskich ludzi jakimś zaklęciem, więc próbują się zbuntować i uwolnić, gdy skończyłem, napnął i potarł skroń kopytem. Podszedł biały jednorożec, mówiąc coś do Nightlighta, który odpowiedział. Gdy rozmawiali, kucyk wyglądający na medyka zbliżył się, by zbadać Ebony. Kucnąłem, obserwując ją, gdy badała moją nieprzytomną przyjaciółkę. Po chwili spojrzała na mnie, dając mi słaby uśmiech i skinienie głową. Odetchnąłem z ulgą, dzięki Bogu. A teraz, gdzie są pozostałe dwie? Potrzebuję tu pomocy. Odwróciłem się i mrugnąłem, widząc Averę przedzierającą się w naszą stronę, ciągnąc coś za sobą. Zajęło mi kilka sekund, by zrozumieć, co ciągnie, ale gdy to zrobiłem, zbladłem. Primrose, krzyknąłem, zataczając się korytarzem. Rozległ się okrzyk i tupot kopyt, gdy kilka kucyków, w tym Night Light, podążyło za mną. Gdy medyk zaczął działać, mogłem tylko wpatrywać się w przerażeniu w to, co zobaczyłem. Jej zbroja była przecięta na wylot, a w brzuchu miała ogromną ranę, z której sączyła się krew. Rana bulgotała przy każdym oddechu, a jej oddech był płytki i świszczący. Jej oczy były przygaszone, ledwo otwarte i wyglądała, by wisiała na włosku. Medyk skrzywił się, badając ranę. Broń przeszła na wylot, chyba ominęła nerkę, ale na pewno rozerwała jelita. Możesz coś dla niej zrobić, szaszy, zarżał Nightlight. Nie podobał mi się ponury wyraz jego twarzy. Mogę spróbować, odpowiedział medyk z grymasem. Nie będę kłamać. Nie mogę zrobić wiele. Rana jest zbyt poważna, a straciła za dużo krwi. Co za tartar? Że nie możesz nic zrobić, warknęła Avera. Nie możesz się poddawać. Nie powiedziałem, że się poddaję. Odciął się medyk. Mówię tylko, żebyś nie miała zbyt wielkich nadziei. Szanse nie są po jej stronie. Kurde, nie podoba mi się bycie pomijanym w rozmowie, pomyślałem, gdy medyk pochylił się i przyjrzał naramiętnikowi Primrose, a raczej małym symbolom wyrytym na boku. Zmrużyła oczy, patrząc na znaki, aż nagle ożywiła się. sanguinarianką szaszy, pisnęła, szybko spoglądając na Averę. Gdy Avera skinęła głową na jej pytanie, medyk zanurkowała w sakwy. Gdzie to jest? Gdzie to jest szaszy? Mamrotała pod nosem, grzebiąc w torbach. Widziałam to wcześniej. Gdzie u kuźwa? O, jest! Zawołała radośnie, wyciągając kopyto z torby, ukazując worek z krwią, zapytałem zdumiony. Moje słowa wywołały kilka zdezorientowanych spojrzeń zebranych kucyków, ale medyk mnie zignorował. Delikatnie trzymając głowę Primrose w kopytach, chwyciła worek zębami i rozerwała go, wylewając całą zawartość do jej pyska. Dalej, kochanie, przełknij to, mruczała medyk, masując gardło Primrose. Primrose zakrztusiła się słabo walcząc, zanim zaczęła przełykać. Na początku nic się nie działo, ale wtedy moje oczy rozszerzyły się, gdy brzegi rany zaczęły się zamykać. Dzieja wzbierała w mojej piersi tylko po to, by zgasnąć, gdy gojenie się zatrzymało. Rana zamknęła się ledwie o centymetr. Zmrużyłem oczy. Krew ją leczy, ale to za mało... Syknęła medyk, odrzucając pusty worek. To nie pomogło tak, jak myślałam. Więc użyj więcej, wrzasnęła Avera, wymachując kopytami w stronę medyka. Nie mam więcej, odkrzyknął medyk. Avera parsknęła, wściekle patrząc na klacz. To medyk nosi tylko jeden worek krwi szaszy, który już je wykorzystał, warknęła medyk. Myślisz, że tylko ona jest ranna? Niektórzy z naszych też ich potrzebowali, a ja już wykorzystałam większość zapasów. Nie mam więcej. Co chcesz, żebym zrobiła? Wyczarowała worki z krwi z powietrza. Bo nie mogę, okej. Okay. Więc jeśli przestaniesz na mnie krzyczeć, mogę skupić się na ratowaniu jej ży. Zmęczony ich niezrozumiałym kłótniami, odepchnąłem medyka. Wydała oburzony okrzyk, ale ją zignorowałem. Ostrożnie podniosłem Primrose, uważając na jej ranę. Jej krew ściekała po moich rękawicach, plamiąc materiał, ale mnie to nie obchodziło. Ubranie można wyczyścić. Gdy odwróciłem ją twarzą do siebie, jej oczy się otworzyły. Spojrzała na mnie pustym wzrokiem, w którym pojawiła się iskra rozpoznania. Uśmiechnąłem się słabo, a ona oszołomiona próbowała odwzajemnić uśmiech. Podnosząc rękę, użyłem kciuka, by odchylić jej wargi, odsłaniając kły. Muszę się zająć, zaczęła medyk. Rozchylając pysk Primrose, wziąłem głęboki oddech i z determinacją przycisnąłem jej głowę, wpychając kły w bok mojej szyi. Wzdrygnąłem się, gdy jej kły przebiły skórę, parzący ból. Natychmiast poczułem, jak moja krew zaczyna płynąć, pokrywając jej kły i malując język oraz wnętrze pyska na czerwono. Przez krótką chwilę była nieruchoma, aż wtedy drgnęła. Jej język nieśmiało dotknął mojej szyi, jakby nie była pewna, co się dzieje. No dalej, Primrose, warknąłem. Nie umrzesz dzisiaj, zimno. Właśnie to czuła Primrose. Zimno, które przenikało całe jej ciało i zdawało się mrozić ją aż po kości. Ale nie zaczęło się od tego. Był ból, palące uczucie w brzuchu, które sprawiało, że każdy ruch, nawet najmniejszy, był torturą. Jednak pieczenie szybko zobojętniało, zastąpione przez chłód. Zimno przypominało jej dom. Dom, który teraz był tak daleko. Śnieg i kamień, kwiaty i słońce. Zielona pegaska z żółtą grzywą hasała przed nią w morzu żółtych kwiatów. Primrose mrugnęła oszołomiona, uświadamiając sobie, że je rozpoznaje. Nazwa była na końcu języka. O, Oenothera, wyszeptała słabo. Oenothera biennis. Tak, właśnie jej rodzina hodowała je wokół domu. Od nich wzięła swoje imię, oba swoje imiona. Uśmiechnęła się, gdy młoda pegaska tarzała się radośnie w kwiatach z szerokim uśmiechem na pysku, gdy żółte płatki fruwały w powietrzu. Matka z pewnością by je później zbeształa, ale teraz było warto. Primrose zmęczonym wzrokiem obserwowała zabawę pegaski przez kilka minut. Jej siły powoli opadały. Czuła się zmęczona, a pokusa, by zamknąć oczy i zasnąć, rosła. Z pewnością krótka drzemka na słońcu nie zaszkodzi. Może nawet pomoże z zimnem w ciele. Jej oczy powoli zaczęły się zamykać, ale została gwałtownie wyrwana ze snu przez uczucie, że ktoś ciągnie ją za przednie nogi. Zostaw mnie, mruknęła, zbyt zmęczona, by się wyrwać. Ać. Ktoś coś krzyknął i choć mówiący stał praktycznie przy jej uchu, słowa były zamazane i niejasne, jakby wołane z wielkiej odległości. Czuła, że jest teraz ciągnięta, a jej brzuch drgnął przy ruchu. Nie czuła jednak bólu, tylko nagłe odrętwienie. Zmęczona, zignorowała uczucie ciągnięcia i wróciła uwagą do pegaski w kwiatach. Pegaska leżała teraz na wznak, rozkładając skrzydła, wpatrzona w chmury wysoko nad sobą. Kwiaty otaczały jej głowę jak korona, mieszając się z żółtą grzywą. Po prostu leżała tam, wygrzewając się w słońcu, obserwując, jak chmury płyną na wietrze, bez trosk. Po prostu leniwa źrebaczka, ciesząca się życiem. Sundrop, zniekształcony głos, Sundrop, chodź do środka. Odwróciwszy głowę, Primrose rozejrzała się. W oddali, na skraju pola kwiatów, pojawił się dom. W drzwiach stała klacz, prawdopodobnie ta, która wołała. Primrose mrugnęła i lekko potrząsnęła głową. Najpierw myślała, że to tylko wizja, ale gdy spojrzała ponownie, było tak samo. Wiedziała, że to klacz, ale inne szczegóły były niewyraźne. Widziała ją, a jednocześnie nie. Jaki był kolor jej sierści? Biały. Żółty? Nie. Wyglądało na fiolet. Czerwony. Primrose rozbolała głowa, więc odwróciła wzrok. Sundrop, chodź do środka, znów zawołała klacz. Musisz się umyć. Obiad prawie gotowy. Młoda źrebaczka nadąsała się, tulając głębiej w swoje kwietne posłanie. Primrose uśmiechnęła się pod nosem. Ach, młodzieńczy bunt. To było takie. Mrugnęła, patrząc oszołomiona w chmury wysoko nad sobą. Wokół niej kwiaty kołysały się i tańczyły na wietrze, łaskocząc jej futro i niosąc przyjemną woń. Co robiła wcześniej? Coś o ludziach i skrzywiła się, gdy wspomnienia zaczęły się rozwiewać. Był tam jakiś duży człowiek w zbroi, prawda? Nie, to musiał być sen. Pewnie zasnęła, leżąc na słońcu. Tak zdecydowała, to było to. Po prostu zdrzemnęła się od ciepła słońca i miała dziwny sen. Ale jeśli tak, to dlaczego było jej tak zimno? Co właściwie robiła wcześniej? Sundrop, nie będę powtarzać. Głos zawołał ponownie. Tak uświadomiła sobie Primrose. Obiad był gotowy, a matka wołała ją do domu. Uśmiechnęła się, lecz uśmiech powoli zmienił się w grymas. Ale było jej tak wygodnie, nie chciała wstawać. Nagle nad nią pojawiła się biała twarz, otoczona głęboką szmaragdową grzywą. Zielone oczy błyszczały, gdy klacz patrzyła na nią do góry nogami z kojącym uśmieszkiem. No już, dropy, powiedziała klacz. Lepiej się zbierajmy, zanim mama się wścieknie. Albo przynajmniej bardziej wścieknie, skoro znowu zniszczyłaś jej kwiaty. Nie zniszczyłam ich, prychnęła Sundrop. Nic im nie będzie, klacz uniosła brył. Serio? Bo wygląda, że je spłaszczyłaś. Sundrop pokazała język. Prawda, nieprawda. Prawda, nie spłaszczyłam ich, tylko ułatwiłam im życie. Nadąsała się Sundrop. No dobra, odparła klacz, przewracając oczami. Jej uśmieszek zniknął, zastąpiony ciepłym uśmiechem, gdy spojrzała na Primrose. No już, siostrzyczko, powiedziała łagodnie. Chodźmy się umyć. Wstała i ruszyła w stronę domu. No dalej, ścigajmy się. Czekaj, zawołała Sundrop, zbierając się na nogi. Czekaj na mnie, sio, rozkładając skrzydła za. Primrose gwałtownie się obudziła, mrugając oczami. Nad nią stała zakuta w zbroję klacz, mówiąc coś, czego nie mogła zrozumieć. Spoglądała na Primrose z troską w oczach. Wokół nich było więcej kucyków oraz jakiś duży obiekt, który wydawał się znajomy, ale nie mogła go teraz zidentyfikować. Co się dzieje? Pomyślała, gdy klacz sięgnęła i zębami otworzyła plastikową torebkę. Primrose poczuła, jak jej pysk się otwiera, zawartość torebki nagle wylądowała w jej pysku. Co to? Ciepły płyn wypełnił jej pysk, metaliczny posmak osiadł na języku. Przez chwilę słabo się szarpała, zanim przełknęła. Słabe ciepło rozlało się w jej klatce piersiowej, by zaraz zniknąć, pochłonięte przez chłód. Kucyki wokół niej teraz się kłóciły, krzycząc na siebie, ale Primrose je zignorowała. Jej wzrok zaczął się zacierać, pola widzenia pociemniały, gdy wszystko zmierzało ku czerni. Ale jej to nie obchodziło. Była zbyt zmęczona. Musiała tylko zasnąć. Może gdy będzie miała szczęście, znów wróci na pole kwiatów. Została wyrwana z tego stanu, gdy coś dużego podniosło ją, trzymając jak źrebaka. Jej oczy rozwarły się i zamglonym wzrokiem spojrzała w zatroskaną twarz człowieka. Miał bliznę biegnącą przez nos aż do prawego oka, które było mleczno-białe. Oczy Primrose rozszerzyły się minimalnie. Czekaj, ja cię znam. Uśmiechnął się słabo, a ona odwzajemniła uśmiech. Jej wzrok zamigał, gdy uniósł rękę w jej stronę, a ludzka twarz zastąpiła się białą, otoczoną szmaragdowymi włosami. Idę, siostro, westchnęła Primrose, gdy ogarnęła ją ciemność. Może z 300-letnim opóźnieniem, ale w końcu cię zobaczę, krew eksplodowała w jej pysku, zaskakując ją. Bezwiednie zarejestrowała, że jej kły tkwią teraz w szyi człowieka. Niepewnie dotknęła językiem jego skóry, znajomy smak krwi powoli ogarniając jej zmysły. Przed oczami zaczęły jej przewijać się wspomnienia. Pożar pochłaniający niewielki, przytulny dom w środku nocy, krzyki uwięzionych wewnątrz. Cienie tańczące na zniszczonych rabatach kwiatowych, chichocząc szaleńczo, gdy podkładały ogień. Czerwone oczy błyskające w ciemności. Jej siostra, biała sierść zbrukana krwią, przygnieciona pod palącą się belką. Krzyczała do niej, wymachując kopytem, błagając. Uciekaj, uciekaj, mała kroplo. Biegnij i nie oglądaj się za siebie. A ale, proszę, wrzasnęła Enhanter. Twarz wykrzywiona strachem i bólem. Łzy spływały po jej policzkach, błyszcząc w świetle szalejącego wokół ognia. Musisz żyć, biegnij, Sundrop. Nie zatrzymuj się, po prostu biegnij, nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się, nie. Primrose rozwarły się szeroko, gdy zacisnęła szczęki na szyi Maxa, wbijając kły głębiej w jego ciało. Oplotła go kopytami, łykając łapczywie, gdy jego krew zaczęła wypełniać jej pysk, spływając po gardle. Gdy piła, rozgorzał w jej wnętrznościach, odpędzając chłód i oczyszczając umysł. Jej instynkty przejęły kontrolę, czerpiąc siłę z chętnego źródła pod nią. Piła krew swojego przyjaciela. Piła, by przeżyć. Max, krzyknąłem, gdy Primrose nagle przywarła do mnie i zaczęła pić na dobre. Ku mojemu zaskoczeniu, po początkowym zacisnięciu, proces ten był całkiem bezbolesny. Tylko lekkie pieczenie w miejscu, kły tkwiły w mojej szyi. Czułem, jak się jej wargi docięte się do mojej skóry. Wygnałem ciche chichotanie, gdy przyszło mi coś do głowy. Mam tylko nadzieję, że zdążę wyjaśnić ślad po sobie Twilight, zanim źle zinterpretuję sytuację. Primrose kurczowo się nie trzymała, pijąc moją krew jak ktoś umierający z pragnienia. To trwało kilka minut, aż wreszcie zaczęła zwalniać. Przełknąwszy ostatni łyk, wyciągnęła kły i osunęła się z powrotem w moje ramiona. Gdy kładłem ją na ziemi, przyjrzałem się ranie na jej brzuchu. Znacznie się zmniejszyła, przypominając teraz ranę kłutą zamiast rozdartej dziury, którą była. Jej oddech, choć nadal płytki, nie miał już niepokojącego świszczenia. Jej oczy były szeroko otwarte i nieobecne, twardówki czarne, a źrenice zwężone do szparek na tle czerwonych tęczówek. Krew zabarwiła jej wargi na ciemny karmazyn. Ledwo położyłem ją na ziemi, a medyk już nad mną, przyklejając gazę na ślad po ukąszeniu. Idioto, cmoknęła, masz szczęście, że cię nie wysuszyła, biorąc pod uwagę jej stan. O czym ty w ogóle myślałeś? Zaczęła owiać bandaż wokół mojej szyi, mając pewne trudności, gdy kołnierz jej przeszkadzał. Ale to jego specjalność, a Vera zaśmiała się słabo. Najpierw działa, potem myśli. Spojrzała w dół na Primrose, uśmiech gasnąc. Czy ona będzie w porządku? Medyczka skończyła bandażować moją szyję, po czym również spojrzała na Primrose. Nie wiem. Rana wygląda lepiej, tak, ale wciąż potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej. Tylko kupił jej trochę czasu. Wyciągając więcej bandaży z torby, zaczęła oczyszczać ranę. Primrose była nieprzytomna, wpatrzona w przestrzeń. Przytrzymując rękę przy szyi, wstałem tylko po to, by zachwiać się z powodu nagłego zawrotu głowy. Wszystko w porządku, zapytał Nightlight. W porządku, pokazałem. Tylko lekki zawrót głowy. Zrozumiałe, pokazał kiwając głową. Gdy położyłem rękę na ścianie, by się ustabilizować, coś ukuło mnie w kolano. Spojrzawszy w dół, zobaczyłem Averę wpatrującą się we mnie. Nie powiedziała nic, tylko wyciągnęła nogi i objęła mnie w pasie, przyciągając do uścisku. Lekki uśmiech pojawił się na moich ustach, delikatnie poklepałem ją po głowie. Miło cię też widzieć, mruknąłem. Cicho zarżała, po czym odsunęła się. Jaki teraz masz plan? Zapytał Nightlight. Cóż, pierwotny był taki, żeby ich powstrzymać, pokazałem, spoglądając na schwytanych ludzi z ziemi. Wygląda na to, że ty i miejscowi ludzie macie to pod kontrolą. Tak, dobrze, że przyszedłeś, kiedy przyszedłeś, pokazał. Kilka minut później i mogłaby to być inna historia, roześmiałem się. Niewiele zrobiłem. To miejscowi ludzie wam pomogli, cicho zamyślił się, okiem na miejscowych ludzi. Stali z boku, obserwując ludzi z ziemi. Chyba tak, panie, zarżała medyczka, spoglądając przez ramię. Ustabilizowałam ją, jak tylko mogłam, ale musimy jak najszybciej zabrać ją na oddział medyczny. Pan, sierżant Flary, porucznik Nightwing i kilku innych też powinni zobaczyć się z uzdrowicielem. Nightlight warknął. Jak szybko możemy ją przenieść? Natychmiast. Zrozumiano, westchnął Nightlight. Pochylając się, położyłem rękę na jego ramieniu, by zwrócić jego uwagę. Co się dzieje? Próbujemy przenieść rannych na oddział medyczny, odpowiedział. Moje oczy rozbłysły. Świetnie, pokazałem. Po drodze minęliśmy grupę kucyków potrzebujących pomocy. Byli w złym stanie, ale ktoś się nimi zajmował. Gdzie? Byli w pokoju na końcu korytarza i podłoga zakołysała się pod naszymi stopami, gdy zamek nagle zadrżał. Wstrząs sprawił, że wielu z nas straciło równowagę, kucyki i ludzie pospadali na ziemię. Na szczęście zatoczyłem się na ścianę, tylko po to, by chwilę później Nightlight wbił się w moje nogi. Nieliczne pobliskie okna roztrzaskały się, kawałki szkła dźwięcząc na podłodze. Całe miejsce zatrzęsło się ponownie, silniej niż za pierwszym razem. Głęboki, ziemisty jęk rozległ się po korytarzach, zanim drgania powoli ustały. Co to u licha było? Zarżała Avera, podnosząc się na kopyta. Uch, co to kurwa było? Jęknąłem, suwając się od ściany. Moja zbroja zostawiła wgłębienie w tynku, biały pył pokrywając czarny metal. Wszyscy cali? Zapytał duży jednorożec. Zignorowałem go i zatoczyłem się do jednego z rozbitych okien, szkło chrzęszcząc pod moimi butami. Chwytając się parapetu, wychyliłem się i wyjrzałem na zewnątrz. Mój mózg potrzebował kilku sekund, by przetworzyć to, co widział, ale gdy w końcu to zrobił, moje oczy rozszerzyły się. Co do cholery! Zarówno słońce, jak i księżyc znajdowały się na niebie, lekko na siebie nachodząc i zabarwiając niebo na krwisto-czerwono. Chmury przybrały ciemniejszy odcień szkarłatu. Gwiazdy stały się żarzącymi się węglami na tle piekielnego firmamentu. Ogromne fragmenty ziemi wznosiły się wysoko, niemal jak wyspy na niewidzialnym morzu. Ciemna ciecz spływała z kilku z nich, opadając jak wodospad na ziemię daleko, daleko w dole. Chmury sunęły nisko, unosząc się w pobliżu wysp. W przeciwieństwie do swoich krwawych pobratymców wyżej, te chmury były różowe i zdawały się zraszać tę samą ciemną ciecz. Samo to wystarczyło, by mnie przerazić, ale było jeszcze gorzej. O wiele gorzej. Tam, górując nad dalekim krańcem pałacu jak ogromny obelisk, stała istota, którą widziałem tylko dwa razy wcześniej, we śnie i jako posąg. Potężna lwia łapa ściskała jedną z wież zamku, powodując, że konstrukcja głośno jęczała. Czerwone oczy jarzyły się w mroku, spoglądając w dół na pałac. Wpatrywałem się w monstrualną formę przed sobą, dwa ogromne, niedopasowane skrzydła rozpostarły się, zasłaniając horyzont. Głęboki, echowy chichot zdawał się wprawiać w wibracje samo powietrze, gdy jego wargi rozchyliły się, odsłaniając ostre zęby. Nie było wątpliwości. Discord przybył. Notka autora. Czerwone światło prześwituje przez okno. Wygląda na to, że bitwa prawie się skończyła. Wypełnia cię to, wizję N.A.C.